Czy nauczyciele są zadowoleni z rządów Donalda Tuska? Czy likwidacja prac domowych to ukłon w stronę młodszego elektoratu? O tym między innymi w dzisiejszym programie. Joanna Ćwiek-Świdecka, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest pan Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry, moim prezesie.
Dzień dobry.
Panie prezesie, idzie pan w niedzielę na wybory?
Tak.
A dlaczego? Bo na wybory chodzić trzeba? Czy jest pan zadowolony z poprzednich wyborów, z tego, jak się to rozstrzygnęło i co zyskali albo nie zyskali nauczyciele?
Na wybory chodzić trzeba, nie będąc w jakiejś mierze moje sprawy, czy sprawy szczerze środowiska nauczycielskiego dajemy w ręce innych. Więc tutaj ta aktywność, taka aktywność obywatelska jest niezbędna, jest zasadna i cała. Tym no, wydaje się, że sam akt wyborczy powinien być mimo wszystko pewnym obowiązkiem obywatelskim.
A jeśli chodzi o zadowolenie z poprzednich wyborów, z wyborów 15 października, nauczyciele chcieli zmiany władzy. Minęło 100 dni rządów, jesteście zadowoleni, osiągnęliście swoje cele? Częściowo osiągnęliście, czy w ogóle nie?
To jest bardzo obszerne pytanie, a odpowiedź na to pytanie rzeczywiście nie da się sprowadzić do jednego krótkiego zdania. Po pierwsze, te wybory przyniosły nową jakość w zakresie debaty publicznej. Dla nas miało to naprawdę duże znaczenie. Jeżeli sprowadzamy cały ten dyskurs tylko do problematu, to bez wątpienia, mówiąc bardzo prosto, odetchnęliśmy po tych 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nową jakość w owej debacie, w tym dyskursie, w pojmowaniu problematyki, która była wnoszona przez nauczycieli, środowisko, organizacje pozarządowe. I to jest rzecz, która jest istotna. Natomiast ona także pokazuje, jak trudna, prawie traumatyczna sytuacja była w poprzednich latach, gdzie byliśmy albo zaskakiwani szeregiem decyzji, albo w ogóle nikt z nami na ten temat nie rozmawiał, co w siłą rzeczy powodowało owe zaskoczenie. Natomiast zwracamy także uwagę na to, że te 8 lat nie rozwiązało żadnych, de facto żadnych problemów nauczycielskich, a co najwyżej potęgowało tego rodzaju kłopoty, z którymi nauczyciele borykali się przez wiele, wiele lat. Więc ta nowa jakość jest rzeczywiście wartością dodaną i z tego należy się cieszyć. Oczywiście pojawiło się szereg rozwiązań, o które apelowali nauczyciele, także Związek Nauczycielstwa Polskiego. Tutaj na plan pierwszy oczywiście wychodzi kwestia płac. Wiele dyskusji się w tym zakresie odbyło. Mam przekonanie i pewność, że dzisiaj tak mniej więcej 95% samorządów nie tylko wypłaciło należne nauczycielom wynagrodzenia, ale też i wyrównało to od 1 stycznia. No, pytanie, jak to będzie w kolejnych latach, jest dosyć istotnym pytaniem. Pojawiały się propozycje ze strony rządu dotyczące oczywiście zmian w podstawie programowej, czy zmian w zakresie owego tematu numer jeden ostatnich tygodni, czyli prac domowych, ale nie ulega wątpliwości, że jest otwartość ze strony resortu, otwartość ze strony pani minister Barbary Nowackiej na taką debatę. Związek Nauczycielstwa Polskiego już podczas pierwszego spotkania wniósł propozycję, aby jednak przy resorcie była taka grupa powołana, grupa robocza, która będzie zajmowała się zarówno sprawami makro, tymi, które są istotne, jak właśnie wynagrodzenia nauczycieli chociażby, jak warunki pracy nauczycieli, jak pomoc pedagogiczno-psychologiczna, ale takich także działań doraźnych, jak prawidłowo rozliczać godziny ponadwymiarowe. Mówię tutaj o orzeczeniu Sądu Najwyższego. I mam nadzieję, że taka grupa robocza się lada moment pojawi w sensie organizacyjnym. Wiemy, że ministerstwo już przygotowało stosowne dokumenty będące podstawą prawną do powołania takiego zespołu. I mam nadzieję, że ten zespół na bieżąco będzie rozwiązywał te problemy, które będzie zgłaszało środowisko nauczycielskie i samorządy.
No podobno ten zespół ma zacząć działać już w połowie kwietnia, ale ja bym się przez chwilę zatrzymała przy kwestii płac, bo tu też było trochę z podwyżkami takiej niepewności i różnie było to odbierane, to, że Donald Tusk zapowiedział podwyżki w wysokości 1500 zł, natomiast one nominalnie były niższe. Czy to był problem, czy to nie jest problem? Czy liczycie na, albo macie zapewnienie, że to wszystko będzie rekompensowane w kolejnych latach? Jak wygląda to ze strony nauczycieli?
Znaczy, ta deklaracja wzrostu wynagrodzenia zasadniczego nie mniej niż 1500 zł pozostaje nadal w pamięci nauczycieli. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że pan premier Donald Tusk w kampanii, mówiąc o tej sytuacji, no, miał prawo taką deklarację złożyć, ale pokazuje, w jak dramatycznej sytuacji ekonomicznej byli nauczyciele, skoro nawet 30% podwyżka wynagrodzenia nie dawała owej skali wzrostu, o której mówił pan premier Donald Tusk. Oczywiście potem rozpoczęły się dyskusje, jak z tym problemem się uporać, jak z tego problemu wybrać. Że mówiąc, czy używając tego może nadmiernie często używanego określenia, to jest krok w dobrą stronę, krok, który zyskał akceptację zdecydowanej większości nauczycieli. I zakładam, że to jest pierwszy krok, a nie ostatni i nie kończący tego procesu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w ciągu najbliższych lat. Proszę zwrócić uwagę, że nadal ta płaca nauczyciela w odniesieniu do grup zawodu, które posiadają wyższe wykształcenie, osób, które posiadają wyższe wykształcenie, nadal jest na poziomie bardzo niskim. Nauczyciel rozpoczynający pracę no ma zaledwie 600 zł więcej, aniżeli wynosi płaca minimalna i mówimy o osobach, które mają także wyższe studia. Gdyby ta płaca była jednak płacą zdecydowanie wyższą, w takim kierunku idzie nasza inicjatywa obywatelska i mam nadzieję, że pani poseł Krystyna Szumilas niedługo rozpocznie dyskusję na ten temat, no wszak 2 miesiące minęły od momentu, kiedy była debatowana w Sejmie. Natomiast nauczyciele ten wzrost wynagrodzeń potraktowali bardzo dobrze. Pozytywne oceny tutaj napływają do nas. Oczywiście jest zawsze jakiś niedosyt związany z tym, że mogłoby być więcej. Natomiast zakładam, powtórzę, że to nie wyczerpuje tej drogi do podwyższania wynagrodzeń nauczycieli w najbliższych latach.
Mówi pan o tym, że nauczyciel rozpoczynający pracę w zawodzie zarabia o 600 zł więcej niż pracownik na pensji minimalnej, ale nauczyciel mianowany zarabia znów o 100 zł tylko więcej od tego, który rozpoczyna pracę, a ma na przykład 10 lat doświadczenia w zawodzie.
I to był ten główny punkt, który wywołał ogromne emocje. Pewnie tych emocji by nie było, gdyby Ministerstwo Edukacji Narodowej skorzystało jednak z sugestii Związku Nauczycielstwa Polskiego, ażeby usiąść do rozmów w momencie, kiedy pojawiają się założenia, czy pojawiły się założenia do opinia, bo naszym zdaniem i w tym przekonaniu pozostajemy do dzisiaj, były takie możliwości, żeby ta płaca nauczyciela mianowanego, czy ta różnica między wynagrodzeniem nauczyciela mianowanego a nauczyciela początkującego była większa. Takie możliwości widzieliśmy. Ba, z tymi sugestiami w związku zgadzali się Ministerstwo Edukacji, którzy bezpośrednio przygotowywali te projekty. No, stało się inaczej. Jak najszybciej ministerstwo chciało zrealizować tą deklarację dotyczącą wzrostu, no i wtedy, kiedy jest taki pośpiech, to czasami w tym pośpiechu gubimy szczegóły, czy gubimy propozycje, które warte były dyskutowania i które na pewno byłyby powodem, czy przyczyną, dla której spora część nauczycieli mianowanych nie czułaby tego dyskomfortu, jaki odczuwała w momencie, kiedy zobaczyła, że po wielu latach pracy ich różnica w wynagrodzeniu wynosi zaledwie 149 zł.
Ale mamy też cały rok, z drugiej strony mamy cały rok, żeby rozmawiać o podwyżkach płac w 2025 roku. I pytanie, czy one będą, bo też pojawiły się w przestrzeni publicznej takie deklaracje, że kasa Ministerstwa Edukacji jest pusta, ministra Nowacka potem się wycofywała z tego, mówiła, że została źle zrozumiana. Czy macie jakieś deklaracje, jeśli chodzi o Ministerstwo Edukacji, dotyczące wzrostu płac w przyszłym roku, że będzie albo nie będzie?
Kończąc rozmowy dotyczące wzrostu wynagrodzeń w roku 2024, w tym protokole rozbieżności Związek Nauczycielstwa Polskiego zawarł stwierdzenie, w którym czytamy, że oczekujemy podjęcia rozmów dotyczących jeszcze roku 2024 w ciągu najbliższych miesięcy, bo my widzimy taką możliwość poprawy tej sytuacji, szczególnie dla nauczycieli mianowanych, ale jednocześnie chcielibyśmy, żeby to była pewna prognoza dotycząca wzrostu wynagrodzeń w roku 2025. No ja także widzę i czytam i obserwuję to, co dzieje się w zapowiedziach rządu dotyczących wzrostu wynagrodzeń w kontekście projektu budżetu na rok 2025. Widzimy, że rząd pokazuje stan budżetu jako bardzo dramatyczny, ale mam nadzieję, że tutaj te deklaracje, które pani minister Nowacka złożyła podczas pierwszego spotkania z przedstawicielami ZNP w grudniu ubiegłego roku, że te deklaracje będą jednak brane pod uwagę. Mówię o wzroście płac w roku 2025, bo chodzi o to, żebyśmy jednak środowisku nauczycielskiemu pokazali pewną drogę dochodzenia do owego godziwego wynagrodzenia, które to godziwe wynagrodzenie będzie jednym ze sposobów łagodzenia dramatycznego skutku, bo nadal to nie się po prostu brakuje i te braki są łatane tysiącami godzin ponadwymiarowych. Ja zwrócę uwagę, że z informacji Ministerstwa Edukacji wynika, że tylko w ciągu 5 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego nauczyciele zrealizowali ponad 2 200 000 godzin ponadwymiarowych. To jest skala niedoborów kadrowych w polskiej szkole. Do tego dochodzą oczywiście te godziny ponadwymiarowe, które zostały zapisane na trwałe w arenie szkół. Więc jeżeli chcemy mówić o poprawie sytuacji kadrowej, to jednym ze sposobów przeciwdziałania temu dramatowi jest poprawa warunków wynagradzania, tudzież warunków pracy w zakresie edukacji szkolnej, sytuacji związanych z liczebnością dzieci w klasie i tak dalej. Ale wracając do pani pytania, jestem przekonany, że rok 2025 nie może pozostać pustynią, jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń nauczycieli.
Pusta kasa Ministerstwa Edukacji, natomiast mnóstwo też takich programów, mnóstwo audytów w tym momencie w Ministerstwie Edukacji. Dzisiaj ministra Mucha i ministra Lubnauer mają przedstawić wyniki częściowych audytów, między innymi dotyczących Willi Plus. Czy jak słyszycie o tej skali nadużyć, o którym mówi ministerstwo, to jesteście oburzeni, że nie było pieniędzy na nauczycieli, były pieniądze na wille, były pieniądze na instytuty i na różne projekty niekoniecznie związane z edukacją?
Pani redaktor, te 40 milionów na Wille Plus rzeczywiście każdego bulwersuje, aczkolwiek w skali wydatków na edukację to nie jest jakaś wielka kwota. Nas owa kwota i cały proces podejmowania decyzji w Ministerstwie Edukacji Narodowej no, głęboko porusza i oburza, dlatego że tutaj to traktowane było jako mała prywatny folwark pana ministra. Nie liczymy się z nikim i z niczym. Ja, minister, podejmuję decyzję i nikomu nic do tego. Nie. W demokratycznym państwie tego rodzaju sytuacje powinny być absolutnie karane i to w sposób bardzo surowy, biorąc pod uwagę fakt, że pan minister nie decydował o swoich pieniądzach, tylko o pieniądzach publicznych. Pan minister obowiązuje o pełnej przejrzystości i zachowanie wszelkich procedur, a widać wyraźnie, że tutaj pan minister uznawał, iż szlachcica zagrozi równy wojewodzie. No proszę zwrócić uwagę na to, co działo się na przykład choćby z punktacją czasopism naukowych i jak tutaj prowadzona była polityka deprecjonowania jednej, a forsowanie czasopism. Jedne dostawały 20 punktów, mimo że mają kolosalny dorobek historyczny i naukowy, a czasopisma o wątpliwej prowiniencji dostawały punktów mała science. Więc wydaje się, że tutaj no, widać wyraźnie, że komuś władza, przepraszam, uderzyła do głowy i to powinno być zweryfikowane, sprawdzone i tam, gdzie doszło do nadużyć prawnych, to także powinno być ocenione.
Ale to już przeszłość. Mamy teraźniejszość. Teraźniejszość jest taka, że od wczoraj nie ma prac domowych w szkołach. Jak oceniacie tę decyzję? To jest dobra decyzja, czy dobra decyzja, ale w złym momencie? Bo to jest kwiecień, to jest połowa roku szkolnego. Można było poczekać do września?
No tak, ale jest decyzja, ale to ten spójnik wywraca to wszystko, co jest powiedziane przed tym do góry nogami. No, proszę zwrócić uwagę na to, że na pewno jeżeli podchodzimy do problematyki obciążenia uczniów zadaniami szkolnymi, tą pracą, to jest bez wątpienia ono za duże. I jeżeli pamiętamy czasy, kiedy edukacja trwała 6 dni w tygodniu i teraz porównamy to z edukacją 5-dniową, to obciążenie się absolutnie nie zmniejszyło, ono wzrosło. Wzrosło formalnie, bo cały ten skomasowany materiał należy zrealizować w ciągu 5 dni. Ten materiał sam w sobie się zdecydowanie powiększył, bo ta podstawa programowa, z którą mamy do czynienia obecnie, rozrosła się do niebywałych rozmiarów. Jak pokazała edukacja...
Jeszcze dodam, że skrócił się proces uczenia o rok, bo gimnazja to było 6 plus 3, a teraz mamy 8.
Dokładnie tak. Ta podstawa rozrosła się do niebywałych rozmiarów i jak pokazała praca, edukacja zdalna, dzieci są naprawdę przeciążone. Pani minister Zalewska, likwidując gimnazja, doprowadziła do tego, o czym także pani redaktor mówi, że ten materiał został skomasowany w o 8 latach, a nie 9, więc na to sobie wszystko, jeżeli nałożymy na to wszystko decyzję o ograniczeniu prac domowych, bo tu nie ma mowy o likwidacji prac domowych, to rzeczywiście odbieramy to pozytywnie. Tylko niestety diabeł tkwi w szczegółach. Praca domowa spełnia o wiele innych ról i funkcji, aniżeli tylko i wyłącznie takie proste obciążenie dziecka zadaniami, bo ona po pierwsze uczy dziecko gospodarowania czasem, po drugie siłą rzeczy pozwala nauczycielowi dowiedzieć się, jak przebiega proces edukacji i co nauczyciel przełożył na wiedzę ucznia, a czego nie zrealizował. Pomaga także dzieciom w rozwiązywaniu tych problemów w sposób samodzielny, ewentualnie czy w sposób grupowy, wtedy kiedy mamy pracę nad projektami. To jest także szansa dla rodziców sprawdzenia tego, o czym się dziecko uczy w domu. To jest także nauka samodzielności. To jest także odpowiedzialność po stronie dziecka za swoją edukację, więc to jest także utrwalenie materiału, powtórzenie, to jest także próba samodzielnego podejścia do mojej pracy jako ucznia w szkole, więc ona ma naprawdę całą masę momentów. I o tym należało mówić. Wydaje się, że jeżeli te emocje, które dzisiaj dostrzegamy w tej dyskusji są, to one wynikają moim zdaniem z faktu, że skądinąd słuszny cel, jakim było ograniczenie obciążenia edukacyjnego dzieci, nie był zrealizowany w taki sposób, jakiego byśmy oczekiwali. Wydaje mi, to mój osobisty pogląd, że pani minister jakby zabrakło trochę asertywności i powiedzenia panu premierowi, panie premierze, tak, pana deklaracja padła, dołożę wszelkich starań, żeby do 1 czy 2 kwietnia pojawił się projekt rozporządzenia w tej sprawie. W kwietniu, w maju z nauczycielami, rodzicami, wszelkiego rodzaju organizacjami, instytucjami zainteresowanymi tym problemem porozmawiać, jak to przełożyć na konkretne zapisy, tak żeby od 1 września ta sytuacja mogła przebiegać zupełnie inaczej, bo nie zapominajmy, że zmniejszenie obciążenia uczniów musi się także wiązać z ograniczeniami w zakresie podstawy programowej. Więc reasumując, pomysł był zacny, pomysł był warty tego, żeby nad nim pracować, ale pomysł jest tak obszerny w swojej tekstowej, zadaniowej i znaczeniu, jakie ma praca domowa dla ucznia, że można to było spowolnić w procesie takim formalnym i zrealizować to od 1 września. No, stało się inaczej i ja jestem przekonany, że nauczyciele dołożą wszelkich starań, kierując się swoim doświadczeniem, mądrością, umiejętnościami dydaktycznymi, pedagogicznymi, żeby w tym procesie się znaleźć, ale powtórzę, że można to było zrobić i lepiej.
No tak, ale we wrześniu nie mamy wyborów, a teraz są. To był ukłon w kierunku młodszego lektoratu, w kierunku rodziców, którzy popierają zlikwidowanie czy ograniczenie prac domowych. Decyzja polityczna, pana zdaniem, to była?
Nie, ja bym tego nie traktował w takich kategoriach. No, ten elektorat do wyborów pójdzie za kilka lat. Rodzice zapewne z tego skorzystają, tylko proszę zwrócić uwagę, że to jest także element, który moim zdaniem, i tu się znacząco różnię od opinii pani minister, ten pomysł jednak podzieli jakość edukacyjną. I to nas mówi, że likwidacja prac domowych wyrównuje szanse. Moim zdaniem nie, ono nie wyrównuje szans. Edukacja prac domowych pogłębi rozwarstwienie. Dzieci, które są niezaopiekowane, dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych, dzieci z rodzin zaniedbanych, dzieci o takim trochę bardziej ambiwalentnym stosunku do edukacji jako takiej, jeżeli nie będą w jakiś sposób przymuszone do odrabiania prac domowych, tudzież no, ta praca nie będzie oceniana siłą rzeczy przez nauczyciela, znajdą się w o wiele gorszej sytuacji, aniżeli uczniowie z rodzin o kapitale kulturowym o wiele większym, rodzin, które dbają o dzieci, rodzin, które są w stanie tym dzieciom zapewnić należytą pomoc i wsparcie, i to rozwarstwienie będzie następowało. Jeżeli mamy mówić o równaniu, to moim zdaniem, no niestety tutaj możemy obserwować równanie, ale w dół, no bo jeżeli wszyscy nagle zrezygnujemy z tego wsparcia edukacyjnego, to obawiam się, że jakość edukacji może w tym zakresie ucierpieć, więc ja tutaj naprawdę liczę na, jestem przekonany, znając środowisko nauczycieli, mając także własne doświadczenia w tym zakresie, że my sobie z tym problemem poradzimy, ale szkoda, że to ten taki dobry pomysł wdrażany jest w takich bardzo rozemocjonowanych dyskusjach i nie do końca moim zdaniem on jest dopracowany w sensie formalnym.
Ograniczenie prac domowych, czy obniży jakość edukacji, o tym się przekonamy pewnie za kilka miesięcy, czy nawet lat. Państwo i moim gościem był pan Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję uprzejmie.
A państwu dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia. Do widzenia.